Jestem z Pomorza.
Naukowiec, badacz ludzkiej pamięci i umysłu. Ukończył neurobiologię na Uniwersytecie w Cambridge. Stopień doktorski uzyskał na Uniwersytecie w Bristolu. Ma za sobą staż naukowy w jednym z najlepszych szpitali świata. Mógłby mieszkać w jakimkolwiek miejscu na świecie. Wybrał Pomorze i Gdańsk. Bohaterem audycji Jestem z Pomorza jest dzisiaj dr Michał Kucewicz. Zapraszam, Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Jak powiem Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze, to jakie pierwsze myśli przychodzą?
Dom, piękna przyroda, moje dzieciństwo, historia.
Ma pan ulubione miejsca tutaj na Pomorzu, gdzie odpoczywa, gdzie czerpie energię?
Często jeździmy z rodziną na Wyspę Sobieszewską, więc te klimaty właśnie morskie i też mamy swoje ulubione miejsce na Kaszubach we Wdzycach.
Zapraszając pana, szukając informacji, usłyszałam, że jest pan mózgiem od mózgu. Bardzo ładne określenie. Jak to się stało, że zaczął się pan interesować mózgiem?
To się zaczęło w szkole podstawowej, już ogólnie nawet od biologii, zainteresowania biologią, kiedy mój nauczyciel chemii wtedy, teraz już profesor na GUMEDzie, Michał Buchowski, zaraził mnie historiami o ciele ludzkim, bakteriach i tak dalej. I gdzieś to wszczepiło we mnie taką fascynację tymi procesami. Później w liceum, tutaj w trzecim liceum kształcącym w Topolówce, odwiedził nas inny naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego, Tomasz Cecot, i powiedział nam o dopaminie i o różnych neuroprzekaźnikach w mózgu, które odpowiadają za nasze szczęście bądź jego brak. I to mnie zafascynowało, że może być coś tak materialnego jak cząsteczka, która determinuje nasze szczęście czy wyższe uczucia, wyższe sfery ludzkie.
I postanowił pan tą fascynację, pasję zamienić też w pracę.
Żeby zajmować się tym zawodowo, a nie tylko hobbystycznie, żeby naprawdę do tego podejść tak warsztatowo i zrozumieć, jak to działa i móc to poprawiać nawet. Być może wtedy nawet o tym nie marzyłem. No, może troszeczkę marzyłem, a nie wierzę, że to będzie możliwe, a teraz się okazuje, że postęp technologii tak idzie do przodu, że tak, to się staje możliwe.
Co jest najbardziej fascynujące w pana pracy?
Myślę, że ten moment odkrywania, tego chodzenia w ciemności, w miejscach, gdzie nikt wcześniej nie doszedł i nie chodził, i nagle zobaczenie światła, jakiejś prawdy, tego, jak to działa i czym to jest. Możliwość dotknięcia tego, jakoś zobrazowania i przekazania innym jako odkrycie naukowe. To jest chyba najbardziej niesamowita rzecz.
Jak mówić innym o mózgu, o umyśle, o pamięci, tak żeby to było też zrozumiałe?
No właśnie, używając różnych metafor, przenośni, ja często używam właśnie przenośni łączania prądu na przykład, jak działają, czy tam właśnie światła w pokoju, jak działają na przykład pojedyncze komórki nerwowe, czy tego, jak stroi się orkiestra i jak fale mózgowe są razem nastrajane, czy fale w morzu, jak z sobą właśnie współgrają, szumią i z tego szumu często powstaje jakaś melodia, jakaś symfonia i tak właśnie działa mózg, a gdy jej nie ma i gdy jest jakiś chaos, kakofonia, wtedy są właśnie problemy z funkcjami mózgu, którymi się na przykład zajmujemy, z chorobami mózgu.
Mózg jest ciągle nieodkryty?
Mózg jest bardzo nieodkryty, to jest najbardziej skomplikowany obiekt we wszechświecie. Proszę mi wierzyć, że nie ma innego obiektu we wszechświecie, który ma tyle kombinacji połączeń. Jakiś matematyk kiedyś zrobił obliczenie, że jeśli zliczyć ilość wszystkich możliwych, teoretycznie możliwych, połączeń w mózgu, czyli silnia i tak dalej, dla tych, którzy bardziej lubią matematykę, to się okaże, że tych kombinacji jest więcej niż atomów we wszechświecie. I to ciężko sobie trochę wyobrazić i pojąć. Oczywiście to fizycznie nie jest możliwe, żeby każde możliwe połączenie stworzyć każdą możliwą kombinację, ale to coś mówi o poziomie skomplikowania tego organu i no, jak się patrzy na funkcje, które są możliwe dzięki mózgowi, to jest, no to ma sens.
Czy jest jakaś taka działka, która szczególnie pana interesuje w umyśle ludzkim?
Najbardziej interesują mnie te najwyższe funkcje mózgu, czyli to, co czyni nas ludźmi, to, w czym jesteśmy inni od szympansów, naszych najbliższych krewnych w drzewie ewolucyjnym, czyli ta świadomość samego siebie, wolna wola, czy nawet te logiczne pytania o duszę, czy kim jesteśmy we wszechświecie. To jest taki mikrokosmos we wszechświecie, jak się zajrzy pod czaszkę, co tam się dzieje i na co można odpowiadać.
To my o tym rozmawiamy, ale jak to zobaczyć w mózgu? Jak to zrozumieć?
No właśnie, trzeba mierzyć coś, prawda? I ja tutaj bardzo nie lubię, gdy ludzie mówią, teraz są bardzo modne takie różne, nie wiem, hobby, gdzie ludzie zajmują się jakimiś energiami, czy bioenergioterapią, która naprawdę jest niezmierzalna. Trzeba zmierzyć energię, która naprawdę istnieje, a nie coś, co nie istnieje, nie można tego zmierzyć. Więc my mierzymy energię elektryczną i potencjał elektryczny, można też to mierzyć falami, potencjał magnetyczny, na różne sposoby i później to obrazować, czyli patrzeć, gdzie jakieś wyładowania energetyczne się dzieją w mózgu, przez jakie struktury i później jakoś na wykresach, czy może czasami nawet w bardziej artystyczny sposób na takich mapach mózgu lokalizować i rozumieć.
Coś, co pana najbardziej zaskoczyło podczas swojej pracy?
Największy szok, który przeżyłem w pracy, to był podczas moich badań podoktorskich w klinice Mayo w Stanach Zjednoczonych, kiedy jako młody tuż po doktoracie wyjechałem, badałem na moim doktoracie szczury i mechanizmy funkcji poznawczych i pamięci u szczurów, ale chciałem zbadać właśnie te funkcje wyższe u ludzi. I ja miałem ambicje, żeby zrozumieć je i że będę mógł je właśnie oglądać chociaż, jakoś dotknąć. I to już było dla mnie fascynujące, ale ta myśl właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, że mógłbym je poprawić, stosując coś tak bardzo fizycznego jak prąd elektryczny w określonym miejscu w mózgu i w ten sposób sprawić, że ktoś będzie lepiej pamiętał, to mi w ogóle nie przechodziło do końca przez myśl. Ale to się stało i chyba ten moment tego eksperymentu z tym pierwszym pacjentem, on chyba 19 lat, młody chłopak chorujący na padaczkę lekooporną i ten moment, kiedy pierwszy raz spróbowaliśmy przeprowadzić ten prąd w tej strukturze mózgu, w naszym płacie skroniowym pod uchem i to jak zobaczyłem w moim szoku, że on potrafi zapamiętać 12 na 12 słów, które podajemy im, co jest dla mnie bardzo trudne, a prawdopodobnie też nieosiągalne często, było prawdziwym szokiem.
Zachęciło do dalszej pracy?
Zainspirowało, zapaliło i stąd też mój powrót do Polski, żeby to kontynuować też tutaj.
Największy sukces to jaki według pana u pana w życiu?
Największy sukces zawodowy to jest właśnie ta poprawa pamięci, najpierw tego pierwszego pacjenta, teraz już u paru innych, u pięciu i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Nie tylko w padaczce, ale teraz mamy też nadzieję na inne choroby neurodegeneracyjne. I złapanie ludzkiej myśli. To jest to, co w tej chwili udaje nam się powoli robić, czyli zaobserwowanie tej właśnie tych ładowań elektrycznych w określonych częściach mózgu w określonym czasie, zanim ktoś przywoła je sobie świadomie do myśli.
Wow.
Czyli zanim ktoś pomyśli coś, my już na paręset milisekund wcześniej widzimy aktywność, która się pojawia, zsynchronizowana między wieloma częściami mózgu i teraz odkodowujemy ją, żeby się upewnić, że nawet maszyna potrafi powiedzieć nam tak, to był ten moment, kiedy ktoś pomyślał sobie o psie, plaży czy widelcu.
Jak oglądacie ten mózg? Jak pan ogląda ten mózg?
Oglądamy go przez rejestrację sygnałów elektrofizjologicznych z elektrod, które są w mózgu. I to nie jest takie proste, bo elektrody są implantowane w różnych częściach i żeby to zobrazować, no tak naprawdę widzimy na ekranie szlaczki, tak? To są te szlaczki, każdy może sobie wyobrazić ten sygnał EEG i my z tych szlaczków dopiero coś możemy namalować i jakoś te szlaczki zinterpretować, co z nich wyciągnąć, żeby pokazać te aktywności właśnie tych może szybkich fal mózgowych, które odpowiadają właśnie za tą myśl na przykład. Ale to już wymaga dużego warsztatu, doświadczenia i właśnie tym się zajmuje moje laboratorium i w tym szkole ludzi, żeby to potrafili robić i jakoś przekazywać później innym naukowcom, a później też szerszemu gronu społeczności.
Pana największe marzenia to jakie?
Dotknąć duszy ludzkiej i świadomości i zobaczyć, czym ona jest i kim jesteśmy w relacji z Bogiem we wszechświecie. Odpowiedź na tematy teologiczne i filozoficzne sensu naszego życia. Ja wiem, że to brzmi może górnolotnie, ale to, co już udało się osiągnąć w nauce, to pokazuje mi, że trzeba marzyć i myśleć o rzeczach, o których wcześniej ludzie nie mieli odwagi myśleć, bo te rzeczy naprawdę się zdarzają i są możliwe.
Ten chłopak z podstawówki, gdyby pana teraz w tej chwili zobaczył, to byłby w szoku.
Ja jestem nawet z profesorem Buchowskim jeszcze w kontakcie i z doktorem Cecotem, już pewnie profesorem Cecotem zaraz. Jeden z nich jest w Hongkongu, jeden z nich tutaj w Gdańsku i oni wiedzą, czym się zajmuję, więc to jest piękne, że z tymi mentorami jest dalej jakaś tam relacja.
Mógł pan mieszkać gdziekolwiek na całym świecie, ale wybrał Pomorze.
To prawda, ale mieliśmy dużo dyskusji z moją żoną, gdzie mieszkać, gdzie osiąść, szczególnie jak nasze dzieci się urodziły w Stanach Zjednoczonych. Mamy już tam obywatelstwo, więc mogliśmy zostać w Stanach Zjednoczonych i tam życie było, no nie powiem, wygodne i dobre, bardzo dobre, tam gdzie mieszkaliśmy akurat w Minnesocie, idealne dla młodej rodziny, ale zdecydowaliśmy się inaczej, mimo tego, że moja żona, która pochodzi ze Śląska, nie była aż tak chętna, żeby wrócić akurat na Pomorze, mimo tego, że to jest piękny region Polski i bardziej chciała zostać w Stanach Zjednoczonych, ale oboje czuliśmy takie prowadzenie, że bardzo dużo rzeczy, nie tylko zawodowych, ale i rodzinnych i misja, którą się zajmujemy, też prowadziła nas właśnie do Gdańska.
Czego panu życzyć na przyszłość?
Wytrwałości, ambicji, wiary, nadziei, miłości, żeby robię to dla ludzi przecież, nie, a nie tylko dla samego siebie.
Do tego panu życzymy.
Dziękuję.
jestem z Pomorza.